Jesteście gotowi? Amen? Halleluja. Psalm 84. O, jak miłe są przybytki, Panie Twoje, Panie Boże zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. To, co śpiewaliśmy. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Serce moje i ciało. Czy dzisiaj Twoje ciało woła do Boga żywego? Halleluja. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla Ciebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Przybytkiem i mieszkaniem Ducha Świętego i Pana Boga naszego, Ojca Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa jest co? Nasze serce. Amen? Którzy nieustannie mieszkają. Halleluja, jakże wspaniałe. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Błogosławieni, którzy myślą przed nabożeństwem, o jak dobrze, że już jest nabożeństwo. Że pielgrzymuje Panie na to miejsce, aby się spotkać z takimi wyznawcami jak ja. Halleluja. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają. Dzisiaj będziemy mówić trochę o tej mocy. Z mocy w moc wzrastają. Byłeś silny, ale jaki powinieneś być? Amen. Ono nie mówi o słabości teraz. On mówi, byłeś silny, wzrasta jeszcze bardziej. Aż ujrzą, z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. I to, co śpiewaliśmy, lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który Tobie ufa. Halleluja. Czy jesteś błogosławionym? Czy ufasz Panu w każdej sytuacji? Nie w tych najlepszych, ale w tych trudniejszych, które przychodzą, które są, które z nie wiadomo z której strony przychodzą? Czy ufasz Panu? O tym dzisiaj będziemy mówić. Po to, żeby wzajemnie zachęcić siebie. Kto z Was potrzebuje przełomu w życiu? Ja wierzę, może parę osób podniosło ręce, ale wierzę gorąco, że wszyscy potrzebujemy przełomu. Czy to w życiu, czy w relacjach, czy w zdrowiu, czy w służbie. Wszyscy potrzebujemy. W modlitwach oczekujemy czegoś. No bo po co by była modlitwa, jak ona miałaby się nie spełnić? Wszyscy potrzebujemy przełomu. Znamy historię Dawida. Jest to mąż Boży, który był według serca Bożego. Ale dzisiaj powiemy o Dawidzie troszeczkę inną historię. Ta, która każdemu z nas może się nie podobać. Ale niestety tacy czasami jesteśmy. Wszyscy znamy historię o Uriaszu i Betrzebie. Jest to zapisane w drugiej księdze Samuela, 11 rozdział. Jeśli ktoś notuje. Jest to pewien wątek z życia Dawida, w którym jest napisane na samym końcu tego rozdziału, a Panu się to bardzo nie podobało. Co uczynił? Przypomnijmy sobie na chwilę tą historię. Tak z pamięci. Na ile pamiętacie? Kto ma Biblię, a powinien mieć każdy? Powinniście zaglądać teraz i budować swoją wiarę, jak nie żyć. Jak nie być takim, jak tutaj akurat uczynił to Dawid. Wykorzystał sytuację, że był królem. I wielu, i wszyscy musieli mu być poddani w tej sytuacji. Zobaczcie, jak się zaczyna ten rozdział. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Retobę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. Królowie ziemi zwykli wyruszać na wojnę. Ale tym jakimś trafem Dawid pozostał w domu. Pozostał w Jeruzalemie i przechadzając się po swoich komnatach, po tarasach, zauważył to, co zwykli mężczyźni normalnie zauważają. Tak. I to jest pokusa, o którą wszyscy walczymy. Zauważył kąpiącą się Betrzebę. I zobaczcie, co zaświtało w Dawidzie. Zaświtało to, że w konsekwencji został uknuty przez niego spisek. W konsekwencji zostało to zrobione, żeby Uriasz zginął. Dosłownie go zabił. Ale w jaki sposób? Wszyscy znamy tą historię. Nie podoba nam się to. A później jednak Bóg powiedział, to jest jednak mój mąż według serca Bożego. Jakże on musiał później przepraszać, pokutować Boga, swojego Pana. Konsekwencje z tego były. Dziecko zmarło, napomnienie Natana, proroka i wiele innych rzeczy. Ale jednak ten mąż sprawiedliwy, którym był Uriasz, który walczył w armii jego, który był dzielnym żołnierzem i świadectwo Pisma Świętego o nim jest napisane, że był mężem sprawiedliwym, jednak musiał zginąć. Zobaczcie, co zrobił. Powiedział w ten sposób, Joabie, gdy już będziecie na pierwszej linii, z lewej i z prawej strony wycofajcie się, niechaj on zginie. I tak się stało. I Uriasz zginął. I później dalej konsekwencje tego były. Ja dlatego mówię o tej historii, gdyż wielu wśród nas jest takich, którym czasami się wydaje lub w rzeczywistości są osamotnieni. Zamiast ci, którzy powinni mu pomagać na pierwszej linii frontu, to oni się wycofali. Zamiast ci, którzy powinni się modlić, bo jemu się może potknęła noga, to oni się wycofali. Mówię o każdym z nas, który bardzo często potrzebuje tych po prawej stronie i po lewej stronie, którzy będą wspólnie ze mną, z Tobą walczyć. Idziemy dalej. Przypomnieliśmy sobie tą historię po to, żeby tak nie czynić. Halleluja. I została jego żoną i urodziła mu syna, lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu Bogu. Tak jak mamy takie rozdziały w Starym Testamencie, że dany król czynił to, co złe w oczach Pana. I to Panu się nie podobało. I ten król, i ten król, i ten król, i chyba tylko trzech króli jest zapisane, że czynił to, co prawe w oczach Boga. I tutaj takie świadectwo, ten rozdział jego życia mówi o Dawidzie. Chciałbym, żebyśmy się skupili teraz szczególnie na księdze Jozuego. To był wstęp wcześniej. Ale księga Jozuego teraz będzie nas czegoś uczyła. Od pierwszego rozdziału księga Jozuego, od 5 do 10 werset, może sobie część z nich przeczytamy. I wspólnie, razem spróbujmy w sercach swoich rozważyć, co Pan Bóg powiedział do tego męża. Znamy tę historię znowu. Święty Piotr powiedział, chociaż to znacie, ale ja wam będę ciągle przypominał. Po to, żeby nasza wiara wzrastała. Po to, żebyśmy się przypominali o pewnych rzeczach. Bo to jest Słowo Boże. A wiara z czego jest? Z czytania, słuchania, czego? Słowa Bożego. Święty Paweł kiedyś powiedział, że jesteśmy takimi naszyniami, które gdzieś tam próbują przeciekać. Nikt przed Tobą, mówi Pan, nie ostoi się. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Zobaczcie, jaka obietnica. Kto słyszał z Was o takiej obietnicy względem siebie, że Pan powiedział do ciebie, nie opuszczę cię, ani cię nie zostawię. Do wszystkich tak powiedział nas. Amen? Czyli niczym się nie różnimy na razie od Jozuego. Halleluja. I teraz Pan mówi przykazanie. My myślimy, że to jest taka prośba, ale nie, to jest przykazanie. I mówi, bądź mocny i mężny. To jest przykazanie dla nas. To nie jest to, żebyśmy mogli nie osiągnąć czegoś, bo Pan Bóg nie daje nam rzeczy, których człowiek nie może osiągnąć. Pan Bóg mówi, bądź mocny i mężny. Ja czasami żartuję sobie i czasami do kobiety mówię, ale jesteś mężna. Ale to jest prawda. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię. Ziemię obiecaną, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko mówi, bądź mocny i mężny znowu. I bardzo mężny teraz już podkreśla. Nie tylko mężny, ale mówi, bardzo mężny. Aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od Niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I teraz dla nas, niechaj nie oddala się ta księga tego zakonu, a dzisiaj dla nas byśmy powiedzieli, tego pisma, które mamy. Niechaj nie oddala się ta księga tego Pisma Świętego od Twoich ust. Od czego? Od naszych ust. Jakże to jest wielkie, wspaniałe wyznanie. Zobaczcie, święty Jakub powiedział, czy z jednego źródła może pochodzić słodka i gorzka woda? Mówi nie. Jeśli wiemy i wierzymy temu słowu, które jest zapisane w księdze życia naszego, którym Pan Bóg nam dał, to jaka tam jest woda? Słodka. Amen? Śpiewamy nawet słodki Jezu. Jak piękne są słodkie Twoje wyroki. Czyli w Słowie Bożym nie ma gorzkiej wody. Skąd ona się wzięła? A, ów, że złośnik jest, nie? Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Jakże ja zauważyłem po sobie. I co? Musiałem się nawrócić. Jakże ja często potrzebowałem przełomu i potrzebuję nadal w swoim życiu. Jakże ja często potrzebuję modlitwy, aby się spełniła już. Jakże ja czego często potrzebuję. Ale przed nabożeństwem jakoś mi ten rząd nie pasuje. Jakoś mi pastor trochę nie podchodzi. Jakoś mi inni nie podchodzą. Znowu muszę iść na nabożeństwo. Zobaczcie, co wypływa z moich ust. Narzekanie, szemranie. A później przychodzę na nabożeństwo, jest chwila i ktoś mówi, kto potrzebuje przełomu? No ja. Dlaczego ty otrzymasz to? Dlaczego masz otrzymać to? O co się modlisz? Skoro z twoich ust nie wypływa życie, tylko wypływa zgorzknienie. Wypływa gorzka woda. Ale rozmyślaj o niej, o tej księdze, o tym życiu, o tym słowie, o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić. Nie tylko rozmyślać, ale by ściśle czynić to, co to Słowo Boże ma do ciebie, do mnie, do powiedzenia. Rozmyślasz o Słowie? Apostoł święty Paweł w liście do Koryntian mówi, Koryntianie. Później gdzie indziej pisze, Galacjanie. Według czasu powinniście być już tacy. Dorośli. A tu okazuje, że jesteście niemowlakami. Czyż nie cieleśni jesteście, skoro takie rzeczy są wśród was? A przecież powinniście być jacy? Duchowi. Duchowo rozsądzać, duchowo badać, aby to słowo z waszych ust wychodziło, abyśmy rozmyślali we dnie i w nocy, skąd ma się to wszystko wziąć dobre, jeśli nie rozmyślamy nad tym słowem, jeśli nie badamy tego słowa, jeśli nie studiujemy tego słowa, po co? Aby każdy dobry lub zły czas mógł dać odpowiedź, mówi Słowo Boże do Tymoteusza. Po to jest nam potrzebne. I to mówi ten Bóg do Jozuego. Ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w nim jest zapisane. Aby twoja wiara wzrastała. Abyś wtedy mógł wzrastać. Abyś wtedy mógł zmężnieć. Abyś jeszcze bardziej mógł być odważny, aby twoja wiara była. Czy pamiętacie 11 rozdział do Hebrajczyków? Jakże nam się podobają ci wszyscy mężowie wiary. Amen? Halleluja! Ja to bym był chciał takim być. Pamiętam, jak czytałem, ktoś mi czytał Słowo Boże, jak byłem mały. Ja to bym chciał być jak Dawid. Albo jak ten. Wiecie, czy my mamy Powiem wam, ja dalej chciałbym być jak Dawid. Moje marzenia spełniają się. Czy wy myślicie, że jak Pan Bóg słyszał twoje marzenia za młodu, za dziecka, to On nie chce ci ich spełnić? On dalej chce ich spełnić. Nie rezygnuj z marzeń. Halleluja. Zobaczcie, ale przed tym 11 rozdziale jest końcówka 10. 10 rozdział od 35 wersetu przeczytajmy. Nie porzucajcie więc ufności waszej. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma jaką? Wielką zapłatę. Mówi dalej, albowiem wytrwałości nam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko chwila, mówi, mała chwila, a przyjdzie ten, skoro święty Paweł, czy też autor listu do Hebrajczyków, on nie jest potwierdzony, mówił to, że jeszcze tylko mała chwila, to tym bardziej my dzisiaj musimy powiedzieć, że jeszcze mniejsza chwila. Amen? Bo już 2000 lat temu to już było powiedziane. Jeszcze tylko mała chwila, maciupeńka. I mówi, a przyjdzie Pan, który ma przyjść. I nie będzie zwlekał. A mówi, a sprawiedliwy mój z czego? Z wiary żyć będzie. A wiara jest z czego? Słowa Bożego. Ze słuchania Słowa Bożego. I później mówi, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, mówi Bóg. Jeśli się cofnie. Lecz my, mówi Słowo Boże, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen? Powiedz do swojej duszy. Powiedz, to słowo powiedz, to, które przeczytaliśmy, że On, którzy wierzą, a ja wierzę, to musi dusza twojej ciała usłyszeć, że ty wierzysz, że duch ma panowanie nad duszą i nad ciałem twoim. Amen? Ale duchowym się staniesz tylko wtedy, gdy zaczniesz być czynicielem słowa, a nie tylko słuchaczem. To jest przestrogą. Lecz jeśli się cofną, to Pan Bóg powiedział, nie będę miał upodobania w takim. A Jozue rzekł, 3 rozdział, 5 werset. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się. Poświęćcie się, bo jutro Pan Bóg dokona wśród was wiele znaków i cudów. Co to znaczy poświęćcie się? Co Jozue nagle powiedział do nich, bądźcie świętymi, tak żebyście rzucili wszystki grzech? Nie, nie o to się rozchodziło. Wszyscy oddzielcie się. Oddzielcie się na tą całą sytuację, która będzie przed wami. Później przeczytamy, że oni, gdy szli przez Jerycho, to co? Ani słowa nie mówili. Poświęćcie się. Oddzielcie się dla mnie. Oddzielcie się dla tej całej sytuacji, abyśmy mogli wspólnie, razem przejść przez Jordan, tak jak Izrael przechodził przez Morze Czerwone. Poświęćcie się, oddzielcie się dla mnie, mówi Pan. Ale powiedział, wszyscy od tych swoich obowiązków, od tych rzeczy, które dzisiaj są, bo najważniejszą rzeczą teraz, Pan mówi, jest przejście przez Jordan po to, żeby wejść w ziemię obiecaną. Wszyscy. Słowo Boże mówi w Ewangelii Świętego Marka 16:16, kto ochrzczony zostanie i przejdzie przez Jordan i zbawiony będzie, tak? Jest napisane, bez Jordanu. Ale kto się ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Oni musieli być ochrzczeni przez Jordan wszyscy, aby wejść w ziemię obiecaną. Halleluja. Gdy czytamy później dalej, bo to jest cała rzecz, zobaczcie, co się działo. Kapłani z trąbami, z Arką Przymierza przechodzą przez Jordan. Jest napisane, że obecność Pańska była z nimi. Co to znaczy obecność? Dosłowne tłumaczenie, jak próbowałem znaleźć, to wiecie, co to jest? Że twarz Pana jest nad nimi, z nimi. To, co kiedyś jest napisane w Mojżeszowej, że Pan ukazał mu się twarzą, twarz. To jest obecność, że Pan dosłownie jest w danej sytuacji. Jego twarz jest nad nami. On widzi to wszystko, co chcemy, co robimy, bo Jego obecność. My często mówimy, och, Jego obecność wstąpiła. Tak, bo On twarzą zajrzał przez te mury do nas, bo Jemu mury nie przeszkadzają. Kiedyś, gdy się modliliśmy tu na środowym spotkaniu, wiecie, gdy się modliłem, Panie, i gorąco się o coś modliłem, miałem taką wizję, że przez te mury przechodziła twarz. I zobaczyłem twarz. Twarz. Nie wiem, czy to był anioł, nie wiem, czy to był Jezus, nie wiem, czy to był Bóg Ojciec, ale zobaczyłem twarz, jak przez te mury przechodziło, jakże był zbudowany mój duch. Jakże byłem zbudowany, że Pan ze swoją obecnością przyszedł na moją modlitwę, na moją prośbę, na naszą modlitwę i naszą prośbę. Halleluja. Zobaczcie. I to zaczęła się dla nich nowy rozdział dla Izraelitów. Nowy rozdział, rozdział znaków i cudów. Wiecie, jak ja dzisiaj na przykład jadę na nabożeństwo, jadę tą samą drogą. Rzadko kiedy zważam na znaki. Mówię szczerze. I chyba wy też, kierowcy. Rzadko kiedy zważam na znaki. Chociaż na placu Grunwaldzkim musiałem zważać, gdyż światła były wyłączone. I zważam na te znaki. Jadę, bo już wiem, jak dojechać. Ale gdy jadę do obcego miasta, dobrze, że jest GPS, ale też zważam na znaki. I oni szli drogą, nową drogą, zaczęli iść do ziemi obiecanej i Pan Bóg mówi, będą znaki, nowe znaki i cuda. Pozwolę sobie wam przeczytać takie zdanie. Ciężar cudów i znaków, gdy spadnie na niepoświęcone serce, zmiażdży je. Nie wytrzyma człowiek. Ale jeśli spadnie na poświęcone serce, czyli takie przygotowane serce, ono go utwierdzi. Utwierdzi w tym, że ta droga jest dobra. Że ta droga jest dobra. I Jozue im to zaczął pokazywać. Halleluja. Czy w życiu nam są niepotrzebne znaki? Potrzebne. Potrzebne są cuda? Szczególnie się modlimy teraz. Panie, stąp ze swoimi cudami, znakami, aby moje życie obfitowało. Ale jakże znam wielu ludzi, którzy otrzymali to, o co prosili, a ich dzisiaj wśród nas nie ma. Co powinno trzymać człowieka przy Bogu? Relacja z Nim. Jego obecność. Znaki i cuda są potrzebne. Ale gdyby Pan Bóg dzisiaj powiedział, nie ma znaków i cudów, ilu z nas by się obraziło? I powiedziała, Boże, ja taki jestem przygotowany. Ja zaczynam być chwiejny w swoich wierzeniach, bo nie mam potwierdzenia. Moje uczucia są gdzieś tam dotknięte. Żartuję, Pan Bóg nie weźmie znaków i cudów. Ale gdyby coś takiego było, ja sam oczekuję i bardzo oczekuję na znaki i cuda i modlę się, żeby uzdrowienie nastąpiło w naszym Kościele i we wszystkich sytuacjach, które jest. Każdy z nas tego potrzebuje. Lećmy dalej, bo nie zdążymy. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Wiecie, gdyby Jerycho było otwarte, to nie byłoby problemu, tak? Weszliby prawdopodobnie, a jeszcze by jak się dowiedzieli, że tam już żołnierzy nie ma, ani tego króla, który uciekł, no to by było, co to by było? To by weszli i powiedzieli, okej, zdobyliśmy, nie ty, Panie Boże, zdobyłeś, tylko zdobyliśmy to miasto. Przypomina mi się właśnie taki incydent z życia Gedeona. Pamiętacie tego męża Bożego? Gedeon stał, gdy runo zaczął tam tę sytuację z runem, a jeszcze wcześniej Pan Bóg przychodzi do niego, takiego wystraszonego gościa i mówi, no, witam cię, mężu waleczny. Się ogląda. Jaki waleczny? Kto jest waleczny? Ja tutaj jestem schowany w piwnicy i przed tymi ukrywam to zboże. Ale ten Gedeon, wiecie, już później, po tym runie, po tej całej sytuacji, mówi, dobra, Gedeon, pozwolę spojrzeć tylko. Do tego Gedeona jest powiedziane, jeśli się boisz, zobaczcie, jakie zdanie wyrzekł Pan Bóg. Bo Pan Bóg jest czasami taki rozrywkowy. I mówi, jeśli się boisz, stąp do obozu wroga. Czyli otrzymaliście kiedykolwiek takie zdanie w życiu? Jeśli się boisz, to idź do obozu wroga. Bardziej jakbyśmy powiedzieli, jeśli jesteś odważny, to idź do obozu wroga. A tam powiem ci, co dalej. I przychodzi Gedeon przychodzi do obozu wroga i w jednym namiocie dwóch rozmawia. Wiesz, miałem sen, że bochenek jęczmienny toczył się z góry. A drugi wykładał ten sen temu i mówił, tak, to Gedeon ze swoim wojskiem naciera. No i jakby nie stąpił do obozu wroga, dowiedziałby się, co się dzieje? Nie. Mało tego, ten już wyłożył ten sen Gedeonowi, że oni wygrają. Że oni wygrają, a ci wszyscy pójdą w rozsypkę. Takiego Boga mamy. I tutaj też Pan Bóg chce i mówi, że nie odda chwały nikomu. Amen? I tutaj powiedział, to miasto jest z zewnątrz i wewnątrz zamknięte. I ono jest nie do zdobycia w sensie ludzkim. Ale Bóg jest mocen. Bóg jest mocen to uczynić. Podkreślam jeszcze raz, że Bóg jest mocen to uczynić. On jest mocen wszystko uczynić. Dlatego to podkreślam, że później będę dążył do czegoś. I zobaczcie, oni wychodzą, Pan Bóg mówi do Jozuego. Okej? Teraz idziemy dalej. Ja ci powiem teraz, co trzeba dalej robić. I daję mu wskazówki. Weźmiesz kapłanów, którzy będą dąć w trąby. Weźmiesz Arkę Przymierza, którzy kapłani będą nieść. reszta, cały lud zbrojni będą szli. Reszta, cały lud, wszyscy będą szli w ciszy. Nie będą nic mówić. Pamiętacie, co dzisiaj wcześniej powiedziałem? Że my często za dużo mówimy. Wypowiadamy słowa zwątpienia, wypowiadamy słowa i Pan Bóg wiedział, co jest, co będzie. Pan Bóg wiedział, gdy mąż Elżbiety wiedział, co ma zrobić, zanim mówisz od tego dnia aż do urodzenia. Wiedział, co w nim jest. Prawdopodobnie by narzekał, by marudził trochę i może by zatracił to ziarno, które zostało rzucone. Ziarno wiary. I mówi, aż do narodzenia, za nie mówisz. I do nich, do całego całemu ludowi było powiedziane, Jozue powiedział, nie będziemy tylko szli. Jeden dzień przyszedł, szli, dali w trąby tylko i nikt nic nie mówił. Wiecie o tym, że jest napisane w Słowie Bożym, że w ciszy i zaufaniu jest siła nasza? Tak mówi Słowo Boże. I oni dalej, drugi dzień, idą i to samo. Trzeci dzień i to samo. Czwarty dzień, a tu mury dalej nie pękają. Piąty dzień, dalej nie pękają. Szósty dzień, kojarzy mi się teraz znowu sytuacja Namana Hetejczyka, który co? Zanurzał się w tej wodzie. Czy był już pięć szóstych uzdrowiony z trądu? Był już piąty dzień? Nie. Nie był uzdrowiony? Dopiero jak co? Jak siódmy raz zanurzył się w wodzie, to wtedy został uzdrowiony. Wiemy, co liczba 7 przedstawia? To oznacza pełnię. Ile tych dni dokładnie jest w naszym życiu, gdy czekamy na przełom? Nie wiemy. A może jeden dzień? A może rok? A może całe życie prawie? Tego nie wiemy. Ale 7 zawsze oznacza pełnię. I wiecie, i siódmego dnia mieli obejść to miasto 7 razy. I za 7 razem dopiero wtedy na samym końcu co mieli zrobić? Wznieś okrzyk zwycięstwa i chwały dla Pana. I wtedy dopiero był cud. Wtedy dopiero zamanifestowało się to, w co oni uwierzyli. Ale jakże długo czekali. Jakże Bóg musiał to wszystko przygotować, tą całą sytuację, aby cała chwała była dla Niego. Pozamykał buzię całemu narodowi. Przez to całe maszerowanie. Zauważcie, co czynił Jezus także. Jezus, gdy stawał gdzieś i miał kogoś uzdrowić, córkę, kogokolwiek, gdzieś tam są te sytuacje opisane, że co? Niektórych wyprosił, a zaprosił tylko tych, którzy mieli co? Wiarę. Nie czynił takich rzeczy z wszystkimi. A tutaj Pan Bóg tak cudownie wymyślił, że zamilczcie, nie mówcie nic. Dopiero na końcu, samym końcu wydajcie okrzyk zwycięstwa. I gdy wydali oni okrzyk zwycięstwa, mury runęły. Mury runęły i cała chwała. I Pan Bóg powiedział tak, to miasto zniszczcie, aby nigdy nie zostało odbudowane. I do tej pory ta sytuacja nas czegoś uczy. Ta sytuacja nas czegoś uczy. Halleluja. Kochani, może to jest dla Ciebie siódmy dzień. Może to jest dzień przełomu dla Ciebie. Czymkolwiek się zmagasz, czy masz problemy z relacjami, Czy masz problemy ze zdrowiem? Czy masz problemy z jakąś, do jakiej służby wstąpić? Czy masz jakieś inne problemy z finansami chociażby? Jeśli masz takie jakieś problemy, chciałbym teraz, żebyś podniósł rękę. Bo możliwe, że dzisiaj jest dzień przełomu dla ciebie. Kochani inni, którzy jesteście teraz wśród tych, którzy podnieśli rękę, spójrzcie w koło. Kto jest? Kto podniósł ręce? Chciałbym, żebyśmy teraz się zachowali nie jak ci, którzy odstąpili od tego męża Betrzeby, ale żebyśmy teraz się zachowali w taki sposób, jak Słowo Boże mówi. Chciałbym, żebyście teraz podeszli do tych osób i wspólnie pomogli mu, żeby on wiedział, ta osoba, która dzisiaj potrzebuje przełomu, takiego przełomu, o czym marzy cały czas, a coś mu z tym nie wychodzi, czuje się samotny, a to jest najgorszą rzeczą dla nas ludzi, gdy samotni zostajemy, bo wtedy jest powiedziane, że ta owca jest atakowana przez kogo? Przez diabła, przez wilka okrutnego, który przychodzi i chce zniszczyć, bo on tylko po to przyszedł. Ale my dzisiaj zachowajmy się jako ci armia, ta armia, rodzina, która pomoże nam, każdemu, kto podniósł teraz ręce. Kochani, ja już kończę. Teraz jest praca dla was. Niechaj to się stanie teraz. Niechaj się stanie ten przełom, który czekaliśmy tak długo. Panie, modlę się teraz o tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy od każdego z nas. Teraz, Panie, przyjdź ze swoją obietnicą, bo Twoje obietnice są wszystkie na tak. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty wysłuchasz teraz i pomożesz każdemu, który dzisiaj tutaj jest, który potrzebuje pomocy, Panie. Panie, pomocy Ciebie. Nie z nas to jest, Panie, ale to z Ciebie jest, bo wszystko jest zamknięte i otwarte, Panie, dla Ciebie, Panie. Ty wszystko możesz, Panie. Panie, cokolwiek dotkniesz, Panie, Ty to czynisz, Panie, ale Ty potrzebujesz osób, którzy będą współpracowali z Tobą. I dlatego, Panie, modlę się teraz o te osoby, które przyjdą, Panie, i będą się modlić i współpracowali z Tobą, Panie. Dziękujemy Tobie za te wysłuchane modlitwy. Dziękujemy Tobie za to, co Ty teraz uczynisz, za ten każdy przełom, Panie, który może już trwa ileś tam lat, Panie. Panie, który tak bardzo oczekujemy, często czujemy się samotni, Panie. Panie, przyjdź ze swoim pocieszeniem, ze swoim wzmocnieniem, Panie. Przyjdź swoim spełnieniem tych marzeń, tych wszystkich rzeczy, które masz dla każdego z nas, Panie. Aby to się wypełniło, Panie, teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja! Panie Jezu, oddajemy Tobie chwałę. Panie Jezu, Ty jesteś Panem naszym. I ogłaszamy tutaj, że Twoje imię jest ponad wszystko. I Ty jesteś Zbawicielem całego świata. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty to uczyniłeś teraz, Panie, w każdym z nas, Panie, w każdym z nas, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Panie, halleluja.
Będziemy czekać, aż skończą jeszcze modlitwę. Ja ze swojej strony chciałbym was zachęcić, żebyście wierzyli i ufali Bogu we wszystkim. Z perspektywy 32 lat mogę wam powiedzieć, że wszystko to, co mam z nieba, to nie jest tylko, oczywiście to jest modlitwa, to jest prośba i tak dalej, ale to jest przede wszystkim wszystko na fundamencie wiary. Wiary w Słowo. Słowo z wiarą jest bardzo mocno związane, dlatego że kiedy czytasz Słowo, to Duch Święty przychodzi i ożywia i z tego ożywionego Słowa przychodzi wiara do ciebie. Bo to oznacza, że Bóg przemówił do ciebie osobiście. I chcę wam powiedzieć, w tych przełomach, z jednej strony widzę taką rzecz. Potrzebujemy jako Kościół nauczyć się chodzić w Duchu Świętym. Powiem wam dlaczego. Ci, którzy chodzą w Duchu Świętym, oni nie popełniają, jakby głupich decyzji nie podejmują, które potem niosą konsekwencje do ich życia. Zawsze tak jest. Ja wiem, że wszyscy się uczymy. Amen. Wszyscy jesteśmy w drodze i na drodze. Ważne jest, żeby się uczyć. Ale jeśli chodzisz w Duchu Świętym, to nigdy nie zrobisz głupiej rzeczy. Wiesz dlaczego? Bo będziesz wiedział, co masz zrobić. Będziesz znał wolę Boga. Żeby chodzić w Duchu Świętym, musisz być wypełniany Słowem i Duchem. Myślę, że po wakacjach ja może będę miał nawet taki cykl nauczeń na ten temat, bo to jest taki temat, który dziś Bóg kładzie mi na sercu. Ale zachęcam was do wiary i ufności. Szukajcie żywego Słowa tutaj, bo ono tam jest. Ono tutaj jest dla każdego. Dla każdego, kto potrzebuje przełomu. Bez względu na to, w jakiej dziedzinie życia. Tutaj jest Słowo życia dla ciebie. Ale potrzebujesz je znaleźć. Więc potrzebujesz wziąć to Słowo, oddzielić się. I kiedy mówimy o oddzieleniu, to zostaw komórkę na boku i zegarek. A kalendarz odwróć. To nieraz nie przychodzi za 5 minut. Chcę wam powiedzieć, że my, którzy żyjemy na tej ziemi i jakby jesteśmy, duch tego świata ma na nas wpływ, że niektórzy z nas potrzebują sporo czasu na wyciszenie się przed Bogiem. I niektórzy potrzebują kilku dni, a może nawet więcej niż kilku, żeby się wyciszyć i oddzielić. Ale potrzebujemy tego oddzielenia, dlatego, że kiedy jesteś oddzielony, będziesz lepiej słyszał. To wtedy, kiedy weźmiesz Słowo i poprosisz Pana, żeby cię zaprowadził do tego właściwego Słowa życia. Niedobrze jest zagadywać Boga w komorze. Powiem wam tak. Lepiej zadać Mu jedno pytanie i dłużej czekać na odpowiedź. To jest lepsze niż zagadywać Boga, jakby był głuchy, a potem widzisz, że dużo czasu już minęło, więc kończysz i nie czekasz na odpowiedź. Nam się wydaje, że kiedy my dużo mówimy, to Bóg w końcu usłyszy. Powiem wam, Bóg wie, o co chodzi od razu. Natomiast problem jest w tym, że my nie jesteśmy w miejscu usłyszenia odpowiedzi i tutaj potrzebujemy wyciszenia, oddzielenia i czasu, ale też wiary. Bo zgodnie z tym, co tu jest napisane, Bóg pragnie odpowiadać nam. Bóg pragnie odpowiadać. Amen. Więc wiara powinna być zawsze fundamentem. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Bóg kocha i oczekuje, że zaczniesz Go szukać. Że zaczniesz Go szukać tak długo, aż znajdziesz, aż się spotkasz. Aż On przemówi do ciebie. Aż On cię zainspiruje. Może pokaże ci jakieś słowo życia, z którego wiara wybuchnie w tobie na nowo. Dla Boga to nie jest problem. My potrzebujemy wejść w miejsce, żeby to mogło się stać. Życie w dziękczynieniu, w chwale, w uwielbianiu przyspiesza. Przyspiesza to wszystko. Ale to wszystko jest na podłożu wiary. Pamiętacie tą tabletkę, którą dałem na piśmie? Chcę wam powiedzieć tak. Sama litera nikogo nie zbawiła i nie zbawi. To jest pomoc. To jest pomocą dla nas, po to, że kiedy to czynisz, to uruchamiasz duchowe prawo w ruch. A duchowe prawo mówi tak, że to, co wychodzi z twoich ust, wraca do ciebie, do wewnętrznego człowieka. A więc karmisz się obietnicami i Słowem Boga. I kiedy twój wewnętrzny człowiek zostanie nakarmiony, czyli prawda ze słowa usunie kłamstwa stamtąd i prawda tam zamieszka, to stamtąd przychodzi rozwiązanie. Izraelici, oni mieli namiot. My mamy świątynię w nas. A więc gdziekolwiek idziesz, masz do niej dostęp. Gdziekolwiek jesteś. Amen? I to jest jedna z cudownych różnic pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem. Że nie musisz wędrować. Co roku Izraelici wędrowali do Jerozolimy, bo tam była świątynia. Chwała Bogu, ty i ja nie musimy tego robić. Gdziekolwiek jesteś, masz dostęp do świętego Boga, do Jego obecności, do Jego chwały, alleluja, do Jego mocy, do Jego żywego słowa, do Jego życia. Do życia. Do życia. Ale potrzebujemy nauczyć się wchodzić w Ducha. Będąc w Duchu Świętym, jesteś w Chrystusie. I będąc w Chrystusie, wszystko jest Twoje. Będąc w Chrystusie, wszystko jest Twoje. Wszystko możesz w Chrystusie. Wszystko masz w Chrystusie. W Chrystusie. Poza Chrystusem tego nie ma. W Chrystusie to wszystko jest. A więc potrzebujemy być ludźmi chodzącymi w Duchu, będącymi cały czas w Chrystusie i chodzącymi w Duchu Bożym. Wtedy nie popełniamy błędów, znamy wolę Bożą i Bóg może do nas mówić i może używać naszego człowieczeństwa tak, jak chce. Amen? To jest cudowne. Powiem wam, chrześcijaństwo jest cudowne. To naprawdę jest cudowne, to jest ekscytujące. Wiesz dlaczego? Bo chodząc w Duchu, nigdy nie wiesz, co Pan przygotował. Często masz niespodzianki i kiedy widzisz, że Bóg może cię użyć, masz taką wewnętrzne spełnienie i radość. Chodząc w Duchu. A z drugiej strony, kochani, potrzebujemy pozwolić, żeby Jezus wziął miotełkę z marabuta i oczyścił nasze serca. I wyrzucił stamtąd wszystkie śmieci. Wiesz dlaczego? Bo ludzie czystego serca będą Boga oglądać. Jeśli Jezus to powiedział, będąc na ziemi, to znaczy, że możesz oglądać Boga, będąc tutaj na ziemi. Ludzie czystego serca. Marabut to są najbardziej delikatne piórka używane w pędzelku do daktyloskopii. Pytałem się takiego policjanta, jak on tym pędzelkiem machał, żeby odciski palców uwidocznić. Dmuchnął i odcisk został. A potem brał taką płytkę, przyklejał, otwierał i już mał. Do bazy.